czwartek, 21 września. Generał Czuma wraz z dowództwem przeniósł się z Nowego Światu do schronu w PKO Róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Ja zostałem na dotychczasowym miejscu, gdyż po pierwsze wszystkie kontakty telefoniczne mam od wielu dni na swój numer telefonu, który już jest znany. Osobiście, prócz tego, przychodzi wielu ludzi na znany im adres. Powtórę, zasadniczo jestem przeciwny pracy dowództwa w schronie. Ludzie, którzy raz wejdą do schronu, z trudnością zeń wychodzą. Wszystko, co się dzieje na górze, wydaje im się straszne. Traci się przez to osobisty kontakt z rzeczywistością, z dniem, z ludźmi, z powietrzem wojny. Zaczyna się pracować w jakiejś nierealnej atmosferze. Argument, że praca dowództwa wymaga spokoju, nie trafia mi do przekonania. Jak się ma wewnętrzny spokój, to go można utrzymać, choć wokół walą granaty i tłuką bomby. Łączność zaś telefoniczna i tak idzie górą, więc czy aparat jest w schronie, czy na powierzchni, nie odgrywa to już znaczniejszej roli. Poza tym, ponieważ żołnierze są bez schronów, biją się na powierzchni, dowództwo powinno dzielić ich los. Nie mówiąc o tym, że na milion mieszkańców Warszawy jest schronów prawdziwych kilka czy kilkanaście i cała ludność jest wobec bomb lotniczych bezbronna. Jednym słowem, zostałem. Rano jak co dnia na Aleję Szucha. Stamtąd do oddziału lotniczego na codzienną inspekcję. Z wyżywieniem jest zupełnie dobrze. Natomiast bieda z wyekwipowaniem. Po wielkich trudach i staraniach otrzymuję to spodnie, to bluzy, to czapki. Najgorzej jest z płaszczami, pasami i ładownicami. Broń jest. W drodze powrotnej wpadłem do schronu w PKO zasięgnąć języka w operacyjnym. Jaka sytuacja? Tutaj, przy nich, oficerach, zacząłem gorąco agitować generała Czumę, aby nieco energiczniej zabrano się do roboty. Amunicja się kończy. Coraz jest jej mniej, a tymczasem w bliskim zasięgu Warszawy na obszarze węzła kolejowego jest pełno różnych składów odstawionych czy porzuconych pociągów z amunicją. Trzeba to pozbierać, organizować wypady. Nie ma sytuacji beznadziejnych i tak dalej i tym podobne. Nic jednak z tego nie wyjdzie poza trzymaniem kurczowym tego, co mamy w ręku. Na żadne śmielsze akcje generał się nie zdobędzie. Widać, że nie ma zaufania do wojska, którym dowodzi. Wracam do siebie, łapie mnie telefonicznie Starzyński, że do Warszawy z armii Bortnowskiego przedarł się Karaszewicz Tokarzewski, żebym się z nim zaraz skontaktował. Dał mi telefon, zadzwoniłem. Wsiadłem do Opla i za chwilę ściskam się serdecznie z generałem. Przedstawiłem mu pokrótce sytuację, że Warszawy w tych warunkach, jak obecnie, można jeszcze długo bronić, że trzeba się tylko energicznie i ostro zabrać, że jest wojsko i można mu zapewnić amunicję i żywność, że każdy dzień dłużej obrony to urasta siła i wartość moralna Polski w świecie, że on, generał, musi wszelkie zamysły kapitulacyjne stłumić, że musi dodać ognia, energii, zapału. Nie trzeba było zresztą tego dodawać, bo Karaś jest w znakomitej formie. Gotów zaraz do upartej walki, do roboty na całego. Uradowany, wzmocniony na duchu, że jest jeszcze ktoś, na kim Starzyński i ja będziemy się mogli oprzeć, wracam do siebie. Podane do komunikatu posłałem podporucznika Seroczyńskiego, przydzielonego do mnie po zaginięciu kapitana Polesińskiego, który ze swej nocnej samolotowej wyprawy nie wrócił. Przed siódmą jest już komunikat, jak również i komunikat dowództwa armii dla zagranicy. Brzmią one następująco. Na odcinku Pragi nieprzyjaciel nacierał nocą na Annopol, Brudno i Saską Kępę, wsparty silnym ogniem artylerii. Wszystkie wysiłki nieprzyjaciela zostały całkowicie odparte przez nasze oddziały. Na zachodnim odcinku nieprzyjaciel po przegrupowaniu kieruje wysiłek na odzyskanie utraconych pozycji na północy. Nasze oddziały krwawo odpierają wszelkie próby zbliżenia nieprzyjaciela do pierścienia obrony. Z uznaniem podkreślić należy brawurę i zaczepność ochotniczych wypadów nocnych naszych oddziałów. Dowództwo obrony Warszawy komunikuje. W dniu dzisiejszym toczono walki pod Modlinem i na zachodnim brzegu Wisły na północ od Warszawy. Ataki Niemców zostały odparte. Naloty lotnicze w dniu dzisiejszym omijały Śródmieście, koncentrując się szczególnie na północnych wylotach miasta. Miasto było w dalszym ciągu ostrzeliwane przez artylerię, co powodowało straty wśród ludności. Wedle dotychczasowych obliczeń, z strącono nad Warszawą ogółem 87 płatowców niemieckich, licząc od początku działań wojennych. Walki są prowadzone także na Lubelszczyźnie. Obrona Warszawy trwa dalej. Po nadaniu Kadenowi komunikatu i zagranicznego Porajowi do radia zbieram szczegóły od Porwita i szefa sztabu generała Zulaufa do przemówienia radiowego, które sobie szkicuję. Postanowiłem, że będę dzisiaj mówił o wojnie roku 1830, która ma tyle podobieństw z dzisiejszą. Ten materiał historyczny, porównawczy, zapełnia mi moje codzienne pogawędki z Warszawą, którą staram się zainteresować zawsze nowym jakimś tematem, dać ludziom trochę pokarmu myślowego, oderwać od rzeczywistości, a jednocześnie związać z nią.
Bój słyszeliśmy wczoraj wieczór i w ciągu nocy. Natarcia szły na Annopol, na Brudno, na Saską Kępę. Wszystkie te natarcia nieprzyjemne. Połączone z silnym bardzo ogniem artyleryjskim, bardzo silne natarcia, zostały całkowicie odparte. Mój przyjaciel skrwawił się, różne były jego wysiłki. Również i w dzień bardzo silne przygotowania artyleryjskie trwały na całym odcinku trasy. Na zachodnim odcinku, jak wiemy o tym, rozszerzony został pierścień obrony Warszawy. Wyszliśmy tutaj naprzód na kilka kilometrów i w ciągu dzisiejszego dnia nieprzyjaciel starał się nas z tych nowych stanowisk wyprzeć. Toczyły się tam zażarte walki, ale wszystkie próby nieprzyjaciela odrzucenia nas z powrotem na stanowiska wyjściowe skończyły się niepowodzeniem. W walkach w tych dniu dzisiejszym zginął jeden z dowódców batalionu, major Bronisław Kamiński. Oficer ten w ostatniej chwili, mimo tego, iż przeszyty był kilkoma kulami, wydawał rozkaz. Wojsko bije się z każdym dniem, z każdą godziną lepiej. Warszawa swoją postawą, swoją solidarnością, swoim zespoleniem niezmiernie mu w tym pomaga. Ale jeszcze jest tutaj wiele do zrobienia. Znowuż ta historia z tymi światłami, o której kilkakrotnie już mówiłem. Światła się pali tylko przyciemnione, tylko niebieskie. I właśnie się je pali dlatego, że one nie dają odblasku. Przedwczoraj, kiedy wracałem w nocy autem z prezydentem Starzyńskim, ktoś po prostu zwyczajnie strzelił do nas. I to z karabinu. Takśmy widzieli o kilkanaście czy kilkadziesiąt kroków wyraźnie płomień z lufy wylatujący w naszym kierunku. Jeszcze by tego brakowało, żeby któregoś z nas czy jakiś łazik, czy inny, prawda, zestraszony obywatel Warszawy zakatrupił w tego rodzaju warunkach. To samo wczoraj, w czasie nalotu, wracam z dowództwa, jadę przez miasto, puste, ludziska stoją pod bramami, naród jest silny, mnie się spieszy. Na Marszałkowskiej ulicy nagle wyskakuje jakiś kafral, zatrzymuje mnie podniesioną ręką. Co się stało? Proszę nie jeździć po ulicy, bo naród podlał. No musiałem mu powiedzieć kilka słów. Przecież dlatego, że strzelają, to ja nie mogę przestać pełnić swojej służby. Bo cóż to by było, gdyby nagle, dlatego, że strzelają, wszyscy przestali odbywać swoją służbę. No gdzież byłoby wówczas to męstwo, które się właśnie ma wykazywać w normalnej pracy, w normalnym pełnieniu swoich obowiązków, mimo że strzelają. Ale jest już dużo lepiej. Nie można po prostu porównać Warszawy przed tygodnia czy przed 10 dni. Przywyka coraz bardziej do tych nalotów, przywyka coraz bardziej do ognia artyleryjskiego, szarpiącego mury miasta, raniącego i zabijającego ludzi, obywateli Warszawy. Walczymy więc, walczymy wolą walki i będziemy walczyli, mimo iż komunikaty niemieckiego sztabu generalnego pojadają, iż wojna w Polsce jest skończona. Mimo iż zetknęliśmy się z olbrzymią przewagą, przewagą lotnictwa, przewagą broni pancernej, mimo iż zdajemy sobie sprawę z ciężkich warunków, w jakich walczymy, walczyć będziemy nadal. Bo musimy pamiętać, że być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.
W gabinecie Rudnickiego dostałem opracowany schemat organizacyjny Polskiego Radia, które po wstrząsach ewakuacji i w czasie obecnej pracy na swoim posterunku wygląda następująco. Dyrektor Edmund Rudnicki. Kierownik programowy Stanisław Poraj-Koźmiński. Przygotowanie programu dr Maria Żebrowska. Emisja programów Maria Ponikowska. Spikerowanie, nazwisko nieczytelne. Technika Mirosław Panufnik, Jerzy Gębczyński, Jan Pilecki, Wacław Kowalski, Jan Gurcman. Informacje słuchaczy Wanda Filipowiczowa, finanse Jan Kisielewski, administracja Kazimierz Jarzębowski, aprowizacja Jadwiga Bogdziewicz i Zofia Sokołowska, sekretariat Irena Golczyńska. Nadeszła dzisiaj depesza do Starzyńskiego od prezesa Paryskiej Rady Miejskiej w następujących słowach. W tych tragicznych godzinach jestem całym sercem w Warszawie, której bohaterska obrona przejdzie do historii. Święte węzły łączą nasze dwie stolice. Odnosimy się z szacunkiem do wszystkich bohaterów. Składamy hołd zmarłym, których krew stworzy urodzajną glebę pod zasiew nowej Polski. Zamęczonym cześć. Niech żyje wieczna Polska. Poza tym nadesłał depeszę słynny z wojny światowej burmistrz Brukseli Adolf Max. Przez radio przemawiał lord major Londynu. Jestem dumny, że obywatele Londynu, metropolii Imperium Brytyjskiego, mają zaszczyt skierować te słowa do obywateli miasta Warszawy. My, Londyńczycy, rozumiemy, co znaczy być dumnym z naszego wielkiego miasta, jego wielkich gmachów i bohaterskich pomników przeszłości. Wiemy również, jak boleśnie odczulibyśmy ich zniszczenie. Dlatego serca nasze biegną ku wam, obrońcy Warszawy, gdy dowiadujemy się o zniszczeniach w waszym mieście. Słyszeliśmy także męskie słowa prezydenta miasta Warszawy. Słyszeliśmy z bólem i zgrozą o potwornych ciosach, jakie spadły na was, lecz przejęci jesteśmy bohaterstwem, z jakim znosicie tę próbę. Miasto Londyn pozdrawia sławną Warszawę i przesyła braterskie pozdrowienia. Na słuchy podają dzisiaj streszczenie wczorajszej mowy Daladier. Mówiąc o Polsce, Daladier powiedział: wyczekano odpowiedniej chwili i rzucono na Polskę grad bomb i żołnierzy, by ją pokonać, ale szlachetna Polska nie ogranicza się do dawania przykładu męczeństwa, lecz daje nam lekcję bohaterstwa. Rzucono się na nią, gdy nie ukończyła jeszcze mobilizacji. Gdy chwycono ją za gardło w momencie, w którym się tego nie spodziewała, Polska oparła się o ziemię ojczystą. To są światła w tej nocy wojennej. Cienie zaś są tak okropne, że przestaliśmy się już przejmować. Nie może serce ciągle reagować gwałtownym rytmem, bo w końcu ustanie. Niemiecki komunikat głównej kwatery podaje ostateczne wyniki bitwy nad Bzurą, prowadzonej przez dwie armie niemieckie przeciwko naszym dwóm. W składzie 9 dywizji piechoty i 3 brygad kawalerii. Niemcy nazywają tę bitwę jedną z najbardziej znaczących Vernichtungsschlacht w wojennych dziejach. Dotychczas obliczono 170 tysięcy jeńców, 320 dział, 70 samochodów pancernych. W walkach o Gdynię i Oksywie wzięto 12 tysięcy jeńców, 350 oficerów, 40 dział.